drogo umiłowani w Jezusie Chrystusie, braterstwo. I wszyscy, którzyście przyszli na to miejsce, żeby zastanowić się nad Słowem Bożym, nad nauką Pana Jezusa i Jego apostołów, którzy chcemy zapoznać się z Bożym planem. Od tych wszystkich, którzy nie mogli przybyć na to miejsce ze zboru naszego w Pleśnej, chciałem Wam przekazać serdeczne braterskie, chrześcijańskie uczucia miłości dla wszystkich obecnych na tej konwencji. Drodzy braterstwo, chciałbym teraz pomyśleć przez chwilę z Wami na temat narodu izraelskiego. A już w przerwie powiedziałem, że nie mówię na ten temat, ale jakoś mi tak ze związku z sytuacją, może z tym, że dzisiaj ogólnie coraz więcej się mówi na ten temat, chciałem, żebyśmy przez te kilka chwil spojrzeli na niektóre rzeczy związane z tym narodem. Nie jest tajemnicą, chciałbym podkreślić na samym początku, to nie jest tajemnicą, że nasz ruch badacki od samego zarania dziejów naszej społeczności nie jest wrogiem temu narodowi. Sympatyzujemy z tym narodem. Rozumiemy, że to jest naród wybrany przez Pana Boga. Mamy dla niego pewne uznanie. Ale to nie zmienia faktu, że chcielibyśmy cały czas patrzeć na ten naród w taki sposób, jak patrzy sam Pan Bóg. I temat, jak nazwałem nasze rozważania, jest: uczmy się podobieństwa. No taki jest nasz cel. I zejścia się również na tym miejscu, żebyśmy się od tego, co przeczytamy, od tego, co pomyślimy, no jakąś naukę wyciągnąć. I naród Izraela został pokazany w Biblii pod symboliką drzew. Chciałbym o dwóch z nich powiedzieć. Drzewo oliwne i drzewo figowe. Drzewo, gdy zostanie podcięte i powalone na ziemię, to już nie jest drzewem, tylko staje się drewnem. I wtedy służy dla różnego celu jako materiał. To jest ważna myśl. Wniosek z tego jest taki, że jeżeli Biblia mówi o drzewach, to mówi o takich, mamy na myśli takie drzewa, które jeszcze stoją, czerpią soki od korzeni, mają liście, kwitną, owocują i tak dalej. A gdy okres wegetacji się kończy, liście usychają, opadają na ziemię. Gdy wegetacja się rozpoczyna na wiosnę, drzewo od nowa czerpie soki, puszcza nowe pędy i nie trzeba nikogo przekonywać, że niebawem będzie wiosna, że będzie gorąco, że będzie lato. Tak jest w przyrodzie. O jednym z tych drzew możemy przeczytać w proroctwie Jeremiasza w 11 rozdziale od 16 wersetu. Zielonym drzewem oliwnym, zdobnym w piękne owoce nazwał Ciebie Pan. Lecz wśród huku wielkiej burzy ogień spali jego liście i połamią się jego konary, gdyż Pan zastępów, który cię zasadził, postanowił zesłać na ciebie nieszczęście z powodu złości domu izraelskiego i domu judzkiego, których się dopuścili, drażniąc mnie przez spalanie kadzidła dla Baala. To jest to jedno drzewo, zielone, żyjące, oliwne, piękne z powodu pięknego owocu. A o drugim drzewie powiedział nasz Pan Jezus i zapisane to mamy w Ewangelii Mateusza 24, rozdział 32, werset. A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa. Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest tuż u drzwi. I stąd taki temat. Uczmy się tego podobieństwa. Uczniowie zadali Panu Jezusowi pytania, że po czym mają poznać, kiedy On przyjdzie zaprowadzić królestwo, o czym Pan Jezus częstokroć mówił. I Pan Jezus w odpowiedzi na te pytania między innymi powiedział, że macie obserwować drzewo figowe. I z niego powinniście wziąć lekcję, naukę, że kiedy się zacznie gałąź jego odmładzać i tak dalej, mówi, to wtedy będzie, możecie zrozumiewać, że jest blisko do lata. Ewangelista Łukasz w 21 rozdziale, 29 werset, zanotował dodatkowo, że spojrzyjcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa. Mamy dwa wersety mówiące o dwóch różnych drzewach. Jeremiasz mówi o drzewie oliwnym, Pan Jezus mówi o drzewie figowym. Dlaczego dwa drzewa? Apostoł Paweł, pisząc list do Rzymian, 11 rozdział, to pisze szeroki wywód na temat drzewa oliwnego. Wszyscy mamy na pamięci, że to drzewo oliwne przedstawia naród, symbolizuje naród izraelski. Po przeczytaniu tego 11 rozdziału mamy pewność, że drzewo oliwne przedstawia naród izraelski. Gdy czytamy słowa Pana Jezusa, spojrzyjcie na drzewo figowe, to również nie mamy wątpliwości, że to drzewo przedstawia, symbolizuje naród izraelski. Aby się upewnić, że tak jest, na pewno możemy przeczytać proroctwo Jeremiasza 24:5. Nie będę czytał tych wersetów. Również Joel mówi na ten temat 1:7. Ale i Ozeasz mówi w 9 rozdziale i 10 wersecie. Znalazłem Izraela jako jagody winne na puszczy. Widziałem ojców waszych jako pierwszy owoc figowy. Na początku ich, ale oni poszli za Baal Fegorem, a oddali się tej obrzydliwości, przecież będą obrzydłymi tak, jako się im upodobało. Można by się zastanawiać w tym miejscu, po co Biblia używa tych dwóch symboli. Tych dwóch porównań w stosunku do tego samego narodu izraelskiego. Drzewo oliwne i drzewo figowe. Czy nie wystarczyłaby jedna symbolika? A może to chodzi o to samo drzewo w obydwu przypadkach? No myślę, że chyba nie. Tak jak nikt z nas nie powie, że sosna i jodła to są te same drzewa. Albo że czereśnia i cześnia to jest to samo drzewo. Chociaż są bardzo do siebie podobne i mają podobne cechy. Ale to jest na pewno nie to samo drzewo. Święty Jakub w 3 rozdziale, 12 wersecie zapytuje: Izali, może, bracia moi, figowe drzewo przynosić oliwki? No co odpowiemy? No nie może, bo oliwki przynosi drzewo oliwne. Powiem, że osobiście widziałem drzewo oliwne. Byłem kiedyś z grupką braci w Izraelu i widziałem, jak ono wygląda. Jest to jakby taka stara grusza z powyginanymi konarami, różnie powykręcanymi, coś podobnego może do akacji, która rośnie na naszym terenie, z rozłożystymi gałęziami, też również różnie powyginanymi. I można by jeszcze dość dużo mówić na temat drzewa oliwnego, ale nie o to chodzi nam w tej chwili. Prorok Jeremiasz powiedział, czytaliśmy, że drzewo to oliwne jest piękne i ozdobne, ale dlaczego? Z powodu pięknego owocu, a nie z kształtu, żebyśmy się kształtem jego zachwycali. To Pan nazwał naród izraelski drzewem oliwnym, gdyż Pan zastępów, który Cię zasadził, pisze Jeremiasz 11:17. I do tego jesteśmy przekonani, że to Pan Bóg ten naród zasadził, wybrał spośród wszystkich narodów ziemi. Najpierw przez zawarcie przymierza z Abrahamem, potem, jak pisze Jeremiasz 31 rozdział, a 11 werset, bo wykupił Pan Jakuba. Tak się po prostu Panu upodobało. I każdy z nas, gdy patrzy na jakieś drzewo, to czym innym się będzie zachwycał? Na co innego zwróci uwagę? Ktoś jeden powie, jaką to drzewo ma piękną koronę. Gdzie ktoś inny zwróci uwagę na liście. A ktoś inny powie, no, zwróci uwagę na owoce. Ja, stolarz, ocenię go po grubości i długości pnia. Jaki duży uzysk materiału z tego drzewa by można mieć do produkcji. A jeszcze ktoś inny zwróci uwagę na korzenie. Jakie mocne, rozłożyste to drzewo ma korzenie. Jak jest mocno zakorzenione w ziemi. I apostoł Paweł zwraca na wszystkie te elementy drzewa uwagę w tym 11 rozdziale. Nie będę czytał. List do Rzymian 11 rozdział. Kto chce z braterstwa, może otworzyć sobie i śledzić. Już w pierwszym wersecie rozdziału 11 zwraca apostoł naszą uwagę na korzenie. I pisze tam, że on, apostoł, jest Żydem z nasienia Abrahamowego, sugeruje, że całe to drzewo oliwne przedstawia wielką łaskę Pana Boga, jaką roztoczył w stosunku do narodu izraelskiego, która oparta jest właśnie na korzeniach, czyli na czym? Na obietnicy Abrahamowi. W tym dalszym opisie zwraca uwagę na pokrewieństwo Izraelitów i udowadnia, że boska obietnica jest specjalną dla tego narodu. Porównuje ich do gałęzi drzewa oliwnego i udowadnia, że drzewo oliwne, w następnych wersetach oczywiście, że drzewo oliwne nie zostało odrzucone z tego powodu, że niektóre gałęzie zostają odłamane. Pisze dalej, że zamiast nich to poganie zostali wszczepieni w owe drzewo na miejsce gałęzi odłamanych. Ale oliwne drzewo nie zostało przez Pana Boga odrzucone. I dalej w tym porównaniu apostoł Paweł mówi, znamy tą symbolikę o poganach jako o tych gałęziach płonnych, czyli dzikich. Wszyscy z nas, raczej wszyscy wiedzą, po co ogrodnik dokonuje szczepienia drzew. Gdy szlachetne latorośle oliwek czy innego ogrodowego drzewa są wszczepiane w dzikie drzewo, to w przyrodzie istnieje taka zasada, że te latorośle z drzew ogrodowych, szlachetnych, nie nabierają gatunku właściwości tego drzewa dzikiego, ale rodzą owoc swój, szlachetny, i po to się je szczepi. Ale czerpią jedynie z tego korzenia poprzez pień odżywcze soki umożliwiające im przenoszenie szlachetnego owocu. I w takim celu ogrodnik szczepi drzewa. Apostoł Paweł w wersecie 24 tłumaczy, że wszczepienie gałęzi z pogan w izraelskie drzewo oliwne było przeciwne naturze. Przeciwko przyrodzie było zrobione. Co to znaczy, że stało się wbrew naturze? W naturze szczepionki, latorośle, w ogrodowych, szlachetnych drzew bywają szczepione do dzikich. Tutaj jest odwrotnie. Latorośle dzikie, jakimi byli poganie, zostały wszczepione do ogrodowego, pięknego i szlachetnego pnia. I co ciekawe, że w naturze tak jest, że latorość wszczepiona nie przynosi owocu tego drzewa, do którego była wszczepiona, ale przynosi swój własny. Lecz w tej sytuacji jest odwrotnie. Wszczepione latorośle dzikie, bo tłumaczymy to jako my, z pogan, nie pozostały dzikimi, ale stały się szlachetnymi przez to wszczepienie, ponieważ przybrały rodzaj i cechy tego drzewa, do którego zostały wszczepione. To znaczy, że stało się odwrotnie jak w naturze. Coś przeciw naturze. Jest to zadziwiająca ilustracja ucząca nas, że naśladowcy Chrystusowi z pogan, którzy zostali jak te gałęzie dzikie wszczepieni w drzewo oliwne, to przez Pana Boga są uważani jako ten drugi dom izraelski, jako duchowi Izraelici. Wiemy, że klasa oblubienicy na początku, kiedy Pan był na ziemi, wybierana była z narodu cielesnego Izraela. I jest bardzo możliwe, że wśród nich byli przedstawiciele wszystkich 12 pokoleń Izraela. Wnioskować tak można na podstawie słów świętego Jakuba, gdy na początku swojego listu napisał: Jakub, sługa Boży i Pana Jezusa Chrystusa, 12 pokoleniom, które są w rozproszeniu, zdrowia życzy. I drugi świadek, to objawienie świętego Jana, 7:4 werset. I usłyszałem liczbę popieczętowanych, 144 tysiące jest popieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów izraelskich. Skoro oblubienica Chrystusowa ma się składać z 12 pokoleń Izraela, to jak wytłumaczyć to, że my poganie zostaliśmy wszczepieni przeciw naturze w to drzewo oliwne? Ktoś powiedział nawet, że przywłaszczyliście sobie prawo do bycia oblubienicą Chrystusową. Ale tak w rzeczywistości nie jest. Ponieważ apostoł Paweł i tą rzecz wyjaśnił i upewnił nas, że tak nie jest. Dzieje apostolskie, 13, a 46 werset. A Paweł i Barnabasz bezpiecznie mówiąc rzekli: wam ci najpierw miało być opowiadane Słowo Boże, ale ponieważ je odrzucacie i sądzicie się być niegodnymi żywota wiecznego, oto się obracamy do pogan. I aby dopełnić czy uzupełnić tą przeznaczoną liczbę tych, którzy będą z Panem Jezusem na Górze Syjońskiej, to stała się bardzo wielka łaska Boża, że te gałęzie płonne Bóg wszczepił do drzewa oliwnego, że możemy być przemieniani tym odżywczym sokiem tego naturalnego drzewa oliwnego, że z tego korzenia możemy czerpać nadzieję żywota. A tym korzeniem, jak już wspomniałem, jest obietnica uczyniona Abrahamowi. I apostoł Paweł w liście do Efezjan 1:11 napisał, gdzie potwierdza tą myśl: w nim mówię. W kim? W Chrystusie. W nim mówię, w którym myśmy i do działu przypuszczeni, przeznaczeni będąc według postanowienia tego, który sprawuje wszystko według rady woli swojej. Proszę braterstwa, czy Pan Bóg musiał zawierać przymierze z Abrahamem? Pan Bóg nie musiał zawierać przymierza z Abrahamem. Uczynił to z wielkiej swojej łaski. To, że na tym korzeniu obietnicy Abrahamowej umocował ten naród izraelski, to uczynił z wielkiej swojej łaski. To, że jedne gałęzie odłamał, a drugie wszczepił, to uczynił również z wielkiej swojej łaski. Autor książki pytań na stronie 10 sugeruje, że całe to drzewo oliwne od korzenia do gałęzi przedstawia nam wielką Bożą łaskę. W 17 wersecie apostoł Paweł pisze, że przez wszczepienie nas z pogan do drzewa oliwnego staliśmy się uczestnikami i korzenia, i tłustości oliwnego drzewa. Uczestnikami korzenia to rozumiemy, że to znaczy obietnic Abrahama staliśmy się uczestnikami. Przez szczepienie pokazany jest rozwój dwóch nasion, ziemskiego i niebieskiego, z jednego przymierza abrahamowego. Bo jak pamiętamy, tak brzmiała obietnica do Abrahama. Ale jakiej zatem tłustości oliwnego drzewa staliśmy się uczestnikami? Czy odczuwacie, braterstwo, tą tłustość na co dzień? Co może nią być? Uważam, że tą tłustością, której staliśmy się uczestnikami, trwając jako te wszczepione gałęzie, jest wielkie Boże błogosławieństwo wypływające dla nas z korzenia. To jest z obietnicy Abrahama, dzięki wielkiej trosce Pana Boga. Bo tak Pan Bóg powiedział do Abrahama: będę ci błogosławił. I ten fakt, że jesteśmy dzisiaj na tej sali, jest właśnie tego dowodem, że my, poganie, zostaliśmy wszczepieni w to drzewo oliwne dzięki wielkiej Bożej łasce, że staliśmy się dziećmi obietnicy, że korzystamy z tłustości Bożego błogosławieństwa, czerpiemy soki z korzenia, tą nadzieję, która daje nam duchową siłę, która przemieniana jest w tym drzewie w Ducha Świętego już teraz, ale nie tylko teraz, ale my uważamy, spodziewamy się, że będziemy z niej korzystać, z tej tłustości tego drzewa będziemy korzystać przez całe wieki. A co oznacza utrata tłustości, czyli tego boskiego błogosławieństwa, to możemy my dzisiaj widzieć, a kiedyś przekonali się o tym Żydzi w 70 roku, gdy zostali odłamani od Bożej łaski. Bo i tak też zauważył Salomon w Przypowieściach 10:22, że błogosławieństwo Pańskie ubogaca, a nie przynosi z sobą utrapienia. Że błogosławieństwo Pańskie daje tą tłustość. Nie można w tym miejscu przerwać naszych rozważań, mówiąc o narodzie izraelskim, bo i apostoł Paweł tak nie zrobił. Czytając list do Rzymian 11 rozdział od 19 do 26 wersetu, przeczytam tylko ostatni. A tak wszystek Izrael będzie zbawiony, jako napisano: przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i obróci niepobożność od Jakuba. I nadal czekamy, proszę braterstwa, nadal czekamy na to, gdy Wybawiciel odwróci niepobożność od Jakuba. Co to znaczy, że wszystek Izrael będzie zbawiony? Czy to znaczy, że stanie się z powrotem oblubienicą Chrystusową? Nie. to znaczy coś innego. To znaczy, że zostanie, jak pisze apostoł Paweł, zasiew wszczepiony w drzewo oliwne, czyli do łaski Bożej, do obietnicy Abrahamowej. I czytając 11 i 12 werset tego listu, mówię tedy, a zaś się potknęli, aby padli, nie daj tego Boże, ale przez ich upadek doszło zbawienie pogan, aby je do zawiści przywiódł. A ponieważ upadek ich jest bogactwem świata, a umniejszenie ich bogactwem pogan, jakoż daleko więcej ich zupełność. I rozumiemy, że naród ten zostanie użyty w dziele pojednania świata w tysiącleciu. Ale przez odrzucenie Mesjasza pozbyli się tej ważnej możliwości stania się jako naród oblubienicą Chrystusową. Z tą szczególną łaską się rozminęli. Ale stanie się on tym ziemskim nasieniem obietnicy Abrahamowej. I pisze dalej od 29 wersetu apostoł. Albowiem darów swoich i wezwania Bóg nie żałuje, bo jako i wy niekiedy nie wierzyliście Bogu, ale teraz dostąpiliście miłosierdzia dla ich niedowiarstwa, tak i oni teraz stali się nieposłusznymi, aby dla miłosierdzia wam okazanego i oni miłosierdzia dostąpili. Przyjdzie taki czas. Albowiem zamknął je Bóg wszystkie w niedowiarstwo, aby się nad wszystkimi zmiłował. Tak uważamy, że przyjdzie taki czas, aby się Pan, kiedy się Pan Bóg nad wszystkimi zmiłuje. Drugim drzewem, o jakim wspomniałem, jest drzewo figowe, o którym wspomina Pan Jezus w Ewangelii Mateusza. I Pan Jezus w tych słowach nam, jako swoim naśladowcom, kazał to drzewo obserwować. I mówi, uczcie się od niego, że kiedy jego gałąź zacznie się odmładzać, to zauważcie, co się dzieje. Że to jest, będzie to czas bardzo blisko do lata. I patrząc na nim, mamy poznawać, jak daleko jest do ustanowienia Królestwa Chrystusa. Mamy wzmacniać w ten sposób naszą wiarę, patrząc na naród izraelski. Ma to być również alarmujący sygnał dla nas odnośnie końca powołania wieku Ewangelii, kiedy patrzymy, co się dzieje na drzewie figowym. Pamiętamy takie wydarzenie, braterstwo, kiedy Pan Jezus i apostołowie pewnego dnia, idąc z Jerozolimy do Betanii, zauważyli przy drodze drzewo figowe. I Pan Jezus, będąc głodny, zbliżył się do niego, chciał szukać fig, pokarmu, owoców. I pamiętamy, że znalazł tylko liście, wyraźnie to mamy zapisane. Owoców nie było. Chociaż mamy zapis, że nie był to czas figą. Inne tłumaczenia mówią, że czas fig jeszcze nie przyszedł. Albo być może Pan Jezus szukał tylko dojrzałych fig, albo chociaż pączków, które by wskazywały, że w przyszłości drzewo to zrodzi figi. Jednak nic takiego nie znalazł. Różnie ten fakt interpretujemy. Ja rozumiem, że nasz Pan nie szukałby fig na tym drzewie, gdyby nie był na to wtedy czas. Chodziło Panu być może o figi wczesne, które można jeść w stanie niedojrzałym, ale takich też nie było. I wtedy Pan Jezus wypowiedział pewnego rodzaju klątwę czy wyrok na ten naród, na to drzewo. Niechaj więcej na wieki nikt z ciebie owoców nie je. Następnego dnia, gdy uczniowie przechodzili tą samą drogą, to zauważyli, że drzewo to uschło od korzeni. Apostoł Piotr powiedział, mistrzu, oto figowe drzewo, któreś przeklął, uschło od korzeni. A Pan Jezus odpowiedział, miejcie wiarę w Boga. Niewątpliwie był to przez Pana Jezusa uczyniony cud. Myślę, że każdy czyn Pana Jezusa, choćby na pozór nawet bardzo mało znaczący, był jednak pewnym znakiem proroczym, wyobrażającym dużo większe rzeczy, zawierał jakąś symbolikę, naukę. Jaką zatem naukę możemy wyciągnąć z tego wydarzenia? Jak powiedzieliśmy, że drzewo figowe symbolizowało naród izraelski, do którego Pan Jezus przyszedł w czasie, gdy należało się spodziewać owoców, czy nie? No, gdy należało się spodziewać owoców. Rozumiemy, że Pan tego oczekiwał. Takiego owocu, jakiego Pan Jezus oczekiwał, jednak nie znalazł. Chociaż Jan Chrzciciel starał się, nawoływał ten naród do pokuty, starał się przygotować na przyjęcie Pana Jezusa, to jednak tylko nieliczna garstka, jak czytamy, celników i grzeszników była gotowa go przyjąć. Na narodzie izraelskim wówczas było coś, jakby pewne zaślepienie, jakby pewna choroba, która, jak napisał apostoł w tym liście do Rzymian 11:7, że stół błogosławieństw Bożych stał się dla nich siłem i ułowieniem i odpłatą. I te błogosławieństwa Boże nie pozwoliły. To złe słowo, nie pozwoliły. Te błogosławieństwa Boże nie zmobilizowały tego narodu do rozwinięcia się owoców. Jest to też bardzo ważna myśl. Nawet pomimo tego, że obserwowali liczne cuda Pana Jezusa, jakie czynił, przy końcu swej ziemskiej misji Jezus stojąc na wzgórzu, z którego rozlegał się widok na Jerozolimie, to rzekł: Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroki i kamienujesz tych, którzy do Ciebie bywają posłani, ilekroć chciałem zgromadzić dzieci Twoje jako kokosz zgromadza kurczęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Otóż zostanie wam dom wasz pusty. I niedługo po tym, jak wiemy, naród ten żydowski począł tracić swoją władzę, a w roku 70, czyli 37 lat po wypowiedzeniu tego proroctwa przez naszego Pana, Żydzi przestali istnieć jako naród. Drzewo figowe uschło od korzenia. I tak trwało aż do roku 1948. Bóg jednak zapewnia, że wszystkie ich narodowe nadzieje będą wskrzeszone, bo tak powiedział Pan Jezus w naszym tematowym wersecie z Ewangelii Mateusza. Zauważamy, proszę braterstwa, że lekcja wtedy tego drzewa figowego nie była lekcją tylko na kilka godzin albo wtedy na kilka dni, ale stała się nauką dla wszystkich wiernych aż do dzisiaj. Pan Jezus powiedział: patrzcie i zauważcie, że przyjdzie czas, że jego gałąź zacznie się odmładzać. Co to znaczy? Idąc za analogią drzewa oliwnego, to jeżeli gałęzie przedstawiają ludzi, którzy odrzucili Pana Jezusa za pierwszej obecności, to odmładzająca się gałęź drzewa figowego również może nam przedstawiać ludzi i naród, który się odmładza. Co to znaczy, że się odmładzają? Prorok Ijob opowiedział, 14 rozdział, 7 werset: albowiem o drzewie jest nadzieja, że choć je wytną, że się jeszcze odmłodzi, a latorość jego nie ustanie. Chociaż jego korzeń zostanie w ziemi i jego pień obumiera w prochu, to jednak gdy poczuje wilgoć, puszcza pędy i gałęzie jak świeża sadzonka. Z tych wersetów wynika, że na czym polega odmładzanie się ciała. Że jest to wracanie do poprzedniego, czyli pierwszego stanu, do zdrowia, do takiego stanu, jaki był w narodzie Izraela za czasów pierwszej obecności naszego Pana. Odmładzanie się gałęzi drzewa figowego widziałbym w powrocie ludzi, czy może pewnych grup społecznych, grup ludzi Izraela, albo grup religijnych, do tego pierwszego stanu, do przestrzegania przykazań, do życia według zakonu, bez grzechu, a szczególnie do przyjęcia Chrystusa jako Mesjasza. Taki pierwotny stan tego drzewa był za czasów, gdy Pan Jezus był po raz pierwszy. I wtedy niektóre gałęzie, część Izraela przyjęły go za swojego Zbawiciela, rozpoznały jako Mesjasza, a niektóre nie. Dzisiaj mamy bardzo podobną sytuację. Zauważamy, jak w Izraelu tworzą się grupy powracające, uznające Mesjasza, szukające dowodów na swoją obecność w Palestynie. Tworzą się różne nurty, które nazywają się Żydzi mesjanistyczni, którzy rozpoznali i przyjęli Pana Jezusa. Podobno cały czas ich przybywa. I wygląda na to, patrząc na to, co Pan Jezus powiedział, że ta gałąź pojedyncza, może jeszcze nie wszystkie gałęzie, ale jakaś pojedyncza gałąź drzewa figowego, nie cały Izrael, bo ten cały naród ma poznać Chrystusa w ucisku, jak rozumiemy, w ucisku Jakubowym. Ale pojedyncza gałąź rozpoznaje Mesjasza. Zauważmy, że Pan Jezus powiedział w liczbie pojedynczej, nie gałęzie, ale gałąź, pojedyncze osoby, może pewne grupy osób odmładzają się, bo inna gałąź, taka jak Żydzi ortodoksyjni na przykład, jeszcze nie przyjęli Jezusa. Mało tego, nienawidzą tych, którzy wierzą w Mesjasza. A kiedy tam byliśmy, tośmy się dowiedzieli, że Żydzi wracający z innych państw do narodu Izraela, chcąc tam zamieszkać, zapytani w ambasadzie, czy wierzą w Mesjasza, gdy powiedzą twierdząco, to nie dostaną wizy na wjazd. Inne tłumaczenia poddają to słowo miękną, co, jak rozumiemy, że co znaczy słowo mięknąć? Że to znaczy być, nie, to znaczy nie być zatwardziałym. Tak po ludzku patrząc na treść tego słowa. O czym napisał apostoł Paweł w liście do Rzymian w 25 wersecie, który już czytaliśmy, że zatwardziałość po części przyszła na ten Izrael, ale do pewnego czasu, aż wejdzie zupełność z pogan. Co to znaczy, że do czasu? To znaczy, że jeżeli obserwujemy, że jakaś gałąź, zatwardziałość z tego narodu maleje na tym narodzie, niknie, to znaczy, że misja Kościoła dobiega do końca. I Pan Jezus powiedział proroctwo, że suche drzewo figowe, które trwało przez blisko 1900 lat, zacznie się odradzać. A gdy zacznie się to dziać, to będzie znaczyło, że Pan Bóg zaczął ingerować w sprawy tego narodu. Tak jak uschnięcie drzewa figowego było cudem, tak też za sprawą Bożą dokonał się cud na naszych oczach, że ten naród nieistniejący przez wieki, martwy, znowu ożył. Cudem nazywamy zjawisko, którego nie da się wytłumaczyć naukowo. Jest to coś nadprzyrodzonego, coś przeciwnego prawom fizyki oraz naturalnemu biegowi rzeczy. A właśnie taką sytuację w stosunku do tego narodu obserwujemy. Że po blisko 2000 lat narodowej tułaczki Żydzi jako to drzewo figowe stanęło z powrotem na miejscu swoim, mają swoją państwowość, są w swojej ziemi, istnieją jako zorganizowany twór społeczny i polityczny. A my patrząc na to, to co możemy powiedzieć? Po pierwsze widzimy, że drzewo żyje. Po drugie, że gałąź jego mięknie. Po trzecie, czy wypuszcza liście? To jest pytanie. Za czasów, gdy Pan Jezus był na ziemi po raz pierwszy i szukał owocu, to znalazł tylko liście. Brak owocu wskazywał w tym narodzie na brak pokuty. A liście, jak tłumaczymy? Liście to są, przedstawiają pewne poglądy, pewne wyznania, nauki. Znaczyło to, że wyznanie mojżeszowe, którym się ten naród szczycił wtedy, widoczne było tylko na zewnątrz. Panu Jezusowi powiedzieli, że my mamy ojca Abrahama. Przyznawali się, wyznawali to. Przyznawali się do korzeni, pokazywali pozorną świętość. Przyznawali się do tego, że mają naukę, że mają prawo Boże, że są szczególnym narodem. Wyznawali, ale tylko ustami, a owocu było brak. Że tak było, to Pan Jezus też to potwierdził. Mateusza 15:8. Tak, lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Innym razem w Ewangelii Łukasza 3:8. Przynoście wtedy owoce godne pokuty, a nie poczynajcie mówić sami sobie, ojca mamy Abrahama. Albowiem powiadam wam, że Bóg może i z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. Braterstwo, patrzymy dzisiaj na drzewo figowe i co widzimy? Czy drzewo figowe wypuszczaliście? Co znaczyliście? Powiedziałem, że pewne wyznania, nauki, pewne poglądy. Chociaż spotkałem takie myśli, przypuszczam, że i braterstwo też, że wypuszczanie liści i odmładzanie się gałęzi zastosować możemy do ruchu syjonistycznego i do utworzenia państwa Izraela. Lecz zauważmy, braterstwo, że drzewo w literze, w naturze, żeby wydać liście, to co się najpierw musi stać? Musi się odmłodzić jego gałąź. Czyli drzewo musi zacząć żyć. Jeszcze wcześniej musi zacząć czerpać soki od korzenia. Musi żyć, mięknąć gałąź, a dopiero później wypuszczać liście, pąki i tak dalej. Tak się dzieje z każdym drzewem na wiosnę. Uczniowie wtedy, kiedy szli, zauważyli, że drzewo figowe uschło od korzenia. Tłumaczenie Biblii Warszawskiej podaje: od korzenia uschło. Korzeń to obietnice abrahamowe, które uschły, nie uschły. Obietnice abrahamowe są taki amen, ale drzewo uschło od korzeni. Przestało na pewien czas czerpać soki, czyli wypływające korzyści z obietnicy abrahamowej. To znaczy, że nie korzystali przez pewien czas z boskiego błogosławieństwa. I znowu zauważamy, że jest to odwrotnie niż w naturze. Gdy drzewo usycha, to przeważnie co widzimy? Najpierw usychają liście, pojedyncze gałązki, całe gałęzie, potem usycha pień, a dopiero na samym końcu korzenie. Drzewo figowe uschło od korzenia. Był taki czas, że boskie błogosławieństwo i łaska przestała wypływać z obietnic abrahamowych do tego narodu. I za czasów Pana nie były wystarczające tylko liście. Pan Jezus szukał czegoś więcej. Chociaż drzewo żyło, czerpało soki, przyznawali się do obietnic abrahamowych, do ojca Abrahama, do korzeni. I nasz Pan, prowadzony na Kalwarię, wypowiedział takie proroctwo, Łukasza 22:31 zanotowane: gdyż jeśli się to na zielonym drzewie dzieje, to co będzie na suchym? Jeżeli drzewo zielone, wtedy kiedy za czasów naszego Pana żyło, było wtedy zielone i nie przyniosło owoców, to co się stanie, kiedy umrze, kiedy uschnie? Czy zrodzi owoce? Nie, nie zrodzi. I przez 1900 lat narodowo owoców nie przynosili. I my, patrząc w ten sposób na drzewo figowe, to widzimy, że utworzenie narodu Izraela w 1948 roku było ożyciem drzewa. Wtedy, gdy łaska i błogosławieństwo Pana zawitało do tego narodu, zaczęło wracać, płynąć od korzeni do tego narodu, bo nie można było wyglądać wcześniej liści na narodzie, którego nie było, gdzie żywotność religii tego narodu ustała, gdy byli rozproszeni po całym świecie, narodu, którego nie było, gdzie naród ten usechł od korzenia i od boskich błogosławieństw. I dopiero to istniejące, jak rozumiemy, istniejące i żyjące państwo, to drzewo figowe, poprzez odmłodzone gałęzie ma wydać liście, wyznanie. Coś, co znowu będzie widoczne tylko na zewnątrz, ale wewnątrz tego narodu nie będzie miało głębszego znaczenia. Być może, tak myślę, jest to dzisiejsze, jak już wspomniałem, coraz głośniejsze przyznawanie się tego narodu do ojców, do Abrahama, do Izaaka, Jakuba, do prawowitych ziem. Ale myślę, że chodzi również o coraz liczniejsze głosy uznające Mesjasza, które widać na zewnątrz. My je widzimy i możemy je obserwować, ale wewnątrz, dla tego narodu, dla nich samych, dla rządu tego kraju, są bez znaczenia, a nawet są źle widziane. I w tym rozumowaniu zostaje połączone jakby w jedno i odmładzanie się i gałęzi, i wypuszczanie liści. Jeżeli popatrzymy na zapis ewangelistów, też jest podobnie. Ewangelista Mateusz oraz Marek rozróżniają odmładzanie się gałęzi i wypuszczanie liści. Natomiast ewangelista Łukasz 21:30 łączy to jakby w całość i pisze: gdy się już pukają, widząc to sami, uznawacie, że już blisko jest lato. Tłumaczenie Biblii Warszawskiej mówi, gdy poszczają pąki. Komentarz tłumaczy pukanie się drzewa, drzewa figowego ze słowa proballo, raczej konkordancja. Co oznacza? Wysunąć naprzód, trzymać przed sobą, wydać jakieś liście, jakieś wyznania, wydać pewne stwierdzenia. Być może żyjemy właśnie w takim czasie. Jak można było zauważyć, że przywódcy tego narodu zaczynają coraz częściej cytować wersety proroctw, wracać do tego, że oni są tym narodem na właściwym miejscu, że do nich łaska Boża wraca. Być może jesteśmy właśnie w trakcie wypełnienia się tego etapu proroctwa Pana Jezusa. Być może niebawem zobaczymy jakieś wydarzenia, jakieś szersze, ogólne wyznanie tego narodu. Kiedy Jezus przyszedł po raz pierwszy, to przez przywódców tego narodu narodowo został odrzucony. I oczekujemy, aby narodowo został przyjęty, żeby narodowo uznali Mesjasza. Po prostu patrzmy, bo tak nas zachęca Pan Jezus w Ewangelii Mateusza. A jak spojrzymy, to celem tego ma być, jak powiedział Pan Jezus, uczcie się, że blisko jest lato. Nie patrzcie tylko na drzewo figowe, ale na wszystkie drzewa patrzcie. Patrzcie, bo zmiany zachodzą we wszystkich krajach. We wszystkich krajach. Po co mamy patrzeć? Czy tylko na to, żeby wiedzieć i cieszyć się, że coś się zmienia, że coś się dzieje w tym narodzie i w innych narodach, że przychodzi czas na wymodlone Królestwo Chrystusowe? Oczywiście, myślę, że też. Ale Pan Jezus dalej w swoim nauczaniu zwraca uwagę na coś więcej. Uczcie się, a strzeżcie się, aby snać nie były obciążone serca waszych obżarstwem, opilstwem i pieczołowaniem o ten żywot, a na gleby na was nie przyszedł ten dzień. Powinniśmy widzieć zachodzące zmiany, ale przede wszystkim widzieć sami siebie, gdzie jesteśmy w tym wszystkim. Czy moglibyśmy tak powiedzieć, jak kiedyś Pan Jezus do pewnego młodzieńca, że niedaleko jesteś Królestwa Bożego? Apostoł Paweł w liście do Żydów, 4:1, mówi, że bójmy się tedy, aby snać zaniedbawszy obietnicy o wejściu do odpocznienia Jego, nie zdał się kto z was być upośledzony. Zachęca nas apostoł tymi słowami, że przez to patrzenie na to drzewo mamy się czegoś uczyć, wyciągać wnioski sami dla siebie. Przy tej okazji chciałbym również popatrzeć jeszcze na inne rzeczy. Słyszałem takie zdanie, że w latach 1914-1916, potem lata powojenne, rok 1946, były latami, kiedy panował wielki zapał wśród braterstwa. Wielka miłość, zapał do opowiadania Ewangelii, do pracy. A potem były lata spokoju, pewnej stagnacji, zapanowało uśpienie. Słyszę, jak młode pokolenie mówi, że dzisiaj nie ma siły napędzającej nasz ruch, że nie ma motywacji i że dlatego ostygł zapał do pracy. Chciałbym z takimi wypowiedziami polemizować. Faktycznie, objawiciel święty Jan pisze, że tym miały się cechować nasze czasy. Niczego nie potrzebuje, stan letni. Ale czy pisze, że to jest dobrze, tak? Że tak ma być? Czy pisze odwrotnie? Pisze, że tak jest z powodu naszej ślepoty. Coś podobnego, jak było na narodzie izraelskim, że zostali zaślepieni nadziejami, błogosławieństwami abrahamowymi, że nie widzieli, czasu nie poznali i tak dalej. A co za tym idzie, przykładali bardzo wielką uwagę wtedy do liści, a nie do owocu. O owoc się nie starali. Czy nie jest tak, że i dzisiaj chciałoby się dbać o liście, o wyznanie na zewnątrz, żeby nas ludzie widzieli, jacy to jesteśmy wspaniali. Głosimy, pracujemy, budujemy, organizujemy, a owoce? Chcę zapytać, czy naprawdę nie ma dzisiaj motywacji ani powodów do entuzjazmu? Gdy spojrzymy na drzewo figowe i na inne drzewa, to myślę, że i również dzisiaj jest bardzo wiele powodów do tego, a tym bardziej do motywacji i do entuzjazmu do pracy nad swoimi owocami. Zauważamy, że dzisiaj już nie tylko badacze w świetle tego, co się dzieje na świecie, ale cały świat, wszystkie drzewa wołają głośno. Uchodźcy, terroryzm, anarchia, pokój, a dopiero co niedawno radzili o bezpieczeństwie. A przecież rozumiemy, czego jest to oznaką, czego to dowodzi, że zbliża się czas ucisku. Autor 4 tomu na stronie 18 już 150 lat temu napisał proroczo, że do przesilenia dojdzie, gdy dotychczasowi stróżowie prawa staną się jego gwałcicielami i wystąpią przeciwko woli większości wyrażonej w wyborach. No, jest to bardzo często zauważalna sytuacja. Pisze dalej, strach przed przyszłością popchnie rozsądne masy do desperacji, a anarchia będzie skutkiem niepowodzenia socjalizmu. I widzimy, że od czasu upadku socjalizmu anarchia tu i ówdzie przybiera na sile, a ludzie nawet rozsądni pchani są do desperacji. Wnioskować należy, że czas nie stoi w miejscu, że niebawem nastąpi rozliczenie się z klasą Kościoła, że zostanie skompletowana. I nam też może udziela się dzisiaj duch czasu, duch wolności. Być może nawet w naszych szeregach wydaje się, że wszystko nam jest wolno powiedzieć, napisać, myśleć, wszystko zrobić. Nikogo nie potrzebuję. Że dbać muszę tylko o liście, by tylko na zewnątrz to jakoś wyglądało. I to jest prawda, że nam jest wszystko wolno, ale apostoł do tego cicho woła, że nie jest wszystko pożyteczne. Dlatego uważam, że jest to wszystko znakiem czasu i powodem do tego, abyśmy podnosili nasze głowy. I tak jak Pan Jezus powiedział w 21 rozdziale Ewangelii Łukasza, 28 werset, a gdy się to pocznie dziać, spoglądajcież, a podnoście głowy wasze, przeto iż przybliża się odkupienie wasze. I nie tylko mamy podnosić jedni drugim głowy, aby coś widzieć, aby się radować sytuacją, czasem nadchodzącym Królestwem Chrystusowym, ale i innym podnośmy nie tylko głowy, ale może omdlałe ręce i zemdlałe kolana. Patrząc więc na te rzeczy, uważam, że mamy dzisiaj bardzo wiele motywacji do pracy, do entuzjazmu, tylko że do pracy nie nad bratem, nie nad siostrą czy światem, a może i nie nad Izraelem w tym czasie, ale w szczególności nad sobą samym i nad swoim ja. Został nam jeszcze dany przez Pana Boga czas, postarajmy się go dobrze wykorzystać. Że niekoniecznie musimy dbać tylko o liście, by używać słów bez pokrycia, by ewangelizować, by głosić, wyznawać głośno na rogach ulic, że On jest moim Panem, by robić wielkie rzeczy. Bo pomyślmy, braterstwo, Pan przyszedł po raz drugi. Przyszedł do swojego narodu, do wszczepionych gałęzi płonnych, jak pisze Malachiasz, do kościoła swego. I co, jeżeli się sytuacja znowu powtórzy? Że znowu znajdzie tylko liście, a owocu nie? To co powie? Co zrobi? Odpowiedź raczej wszyscy znamy. Pan czeka, byśmy jako duchowi Izraelici mieli nie tylko liście, ale przynosili również owoce ducha, wskazujące na to, że jesteśmy Jego wiernymi naśladowcami. A tym bardziej, że patrząc, widzimy, że to lato jest coraz bliżej, tuż u drzwi. Dlatego sumując nasze rozważania, odpowiedzmy, dlaczego Pismo Święte używa dwóch symboli, dwóch drzew. I tak jak często Pan Jezus w różnych swoich przypowieściach wskazywał tą samą rzecz, tylko z różnego punktu widzenia, tak drzewo figowe pokazuje nam narodowe przywileje Izraela cielesnego i ogólny stosunek tego narodu do Pana Jezusa. Całe drzewo nie pokazuje może jednostek, ale cały naród. Chociaż powiedziałem, tak apostoł Paweł naucza, że w gałęziach drzewa oliwnego można zobaczyć jednostki czy grupy osób. Usnięcie drzewa figowego to zniknięcie całego narodu Izraela z mapy świata. Gdyby nie symbol drzewa figowego, nie można by przez obserwację na przykład drzewa oliwnego wyciągnąć wniosków co do czasu, w jakim obecnie żyjemy, bo tego nie pokazuje drzewo oliwne. Drzewo oliwne pokazuje na przymierza, które mają związek z przymierzem Abrahama, pokazuje ludzi, kolejne przymierza, jednych jako odłamanych, innych jako wszczepionych w drzewo oliwne. I co za tym idzie, ich udział w korzyściach, jakie wypływają z korzenia tego drzewa. To jest obietnicy danej Abrahamowi, że w Tobie i w nasieniu Twoim będą błogosławione wszystkie pokolenia ziemi. Trzeba też tutaj dodać, że te symbole się nawzajem uzupełniają. Symbole tych drzew służą dla nas nauką. Ale wtedy, gdy na nie patrzymy, wtedy, gdy mamy do nich szacunek i uznanie tych praw. Ale nie zawsze tak jest. Autor czwartego tomu na stronie 735 podał myśl, że przyjdzie taki czas, a dodam od siebie, a może już jest, że zostanie zaćmione światło słoneczne, to jest Ewangelii, że zakon i ofiary będą uważane za barbarzyńskie i bez znaczenia ceremonie krwi. To i nauki ustanowionych od Boga 12 gwiazd Kościoła, to jest apostołów, zejdą również z widoku, czyli przestaną być uważane za światło przewodnie. Dobrze mieć na myśli i te słowa, aby nie lekceważyć nauki apostolskiej i naszego Pana. A jaką naukę głosili apostołowie? Już tu dziś było wspomniane. Naukę o powołaniu, naukę o usprawiedliwieniu, naukę o ofiarowaniu, naukę o owocach Ducha Świętego i tak dalej, i tak dalej. Prorok Abakuk w 3 rozdziale, 17 wersecie, pisząc o drzewie figowym, widział taki pewien czas, jaki miał nastąpić przed ustanowieniem Królestwa Chrystusa. Opisuje, że jest to czas jakiegoś ogólnego zawodu, czas niedowiarstwa. Można zauważyć, że coraz to jakaś doktryna nie pasuje. Coraz to jakaś nauka jest zwalczana, niepotrzebna, by się nad nią zastanawiać. Jest to czas ogólnej niepewności i ogólnego strachu. Myślę również, że jest to czas srogich doświadczeń dla powołanych tego wieku. I jeszcze jedna myśl na koniec, którą przeczytałem, którą spotkałem, że przy końcu drogi Kościoła, gdy będzie skompletowany, to następstwem tego będzie tłumienie prawdy i brak spłodzenia do duchowej natury. Zauważyć możemy i dzisiaj, jak prawda Boża Jezusa Chrystusa i wykładnia siódmego anioła dzisiaj drażni, powoduje niezadowolenie i na wszelki możliwy sposób jest tłumiona. Zamiast postępować w jedności, w tym, w czegośmy doszli, w jedności zrozumienia, to podkreśla się, że przecież to wszystko można rozumieć inaczej. Abakuk pisze, że chociaż tak jest, to ważne jest, abyśmy my, chrześcijanie, korzenie naszej wiary zagłębiali w głębokie nauki Słowa Bożego. Abyśmy byli mocno utwierdzeni w Słowie, w obietnicach nam danych, bo chrześcijanin w Biblii jest również przyrównany do drzewa. Takie drzewo, które oparte jest mocno na korzeniach, jest trudne do wywrócenia. Drzewo takie ma zadziwiającą siłę, potrafi przetrwać próbę czasu i żaden wiatr nauki ludzkiej nie jest w stanie go wywalić, ani żadne doświadczenia. Życzę braterstwu, abyśmy przez takie badanie Słowa Bożego i obserwacje, jak i doświadczenia, jakie nam na co dzień towarzyszą, takimi drzewami mocno zakorzenionymi obecnie się stawali, przez duchowy nasz rozwój. A w przyszłości, tak jak napisał objawiciel święty Jan w 22 rozdziale, a 2 wersecie, abyśmy się stali tym drzewem żywota wiecznego, przynoszącym owoc swój, nie innego brata, nie innej siostry, ale swój. Na każdy miesiąc mamy przynosić owoc, a liście tego drzewa by służyły ku uzdrowieniu pogan. Aby stać się tym drzewem, to każdy musi wypracować swój własny owoc, jak pisze apostoł Paweł w liście do Galatów w 5 rozdziale. Owoc Ducha Świętego potrzebny na każdy miesiąc, na każdy dzień, w każdym czasie i w każdej sytuacji. I znowu pisze, że liście mają służyć ku uzdrowieniu pogan, tego drzewa żywota. Liście mają być ku uzdrowieniu pogan. Co przedstawiają nam te liście? Zostawię na zadanie domowe, bo czas mi się mój skończył. Co to mogą przedstawiać te liście, które będą ku uzdrowieniu pogan z objawienia świętego Jana z 22 rozdziału a 2 wersetu? Mogę tylko podpowiedzieć, że kiedy nasi rodzice zgrzeszyli w raju, to zrobili sobie przykrycie z liści figowych. To nie były ich liście. Oni je zerwali po to, żeby zakryć swój grzech, swoją niedoskonałość. I jakieś liście będą potrzebne w tysiącleciu, żeby służyły ku uzdrowieniu pogan. Co, braterstwo, macie na myśli? Chętnie bym posłuchał na przerwie. Dlatego życzę braterstwu, aby te rozważania nasze były pomocne dla braterstwa, aby sprowadziły jeszcze większą miarę błogosławieństwa Bożego w tych naszych usiłowaniach na co dzień, abyśmy się w przyszłości ostatecznie stali tym drzewem żywota, które będzie służyło ku uzdrowieniu pogan. Tego serdecznie Wam wszystkim życzę, jak i sam taką mam nadzieję. Amen.